Zapraszam do wysłuchania katechezy, którą poprowadzą ojciec Mariusz Chyrowski, prefekt studentatu w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie oraz ojciec Sylwester Cabała, prefekt postulatu w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Podejmą oni temat święty Klemens Maria Hofbauer, wychowawca na trudne czasy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witamy serdecznie i pozdrawiamy drogich słuchaczy Radia Maryja z Tuchowa, z naszego Wyższego Seminarium Duchownego. Tak jak mogliśmy się modlić rano na mszy świętej o godzinie 7, spotkaliśmy się tutaj w naszym seminarium dzisiaj w święto świętego Klemensa Marii Hofbauera, redemptorysty, które obchodzimy zawsze 15 marca. Dzisiaj spotykamy się tutaj w seminarium jako trzy wspólnoty, postulat naszego zgromadzenia, nowicjusze naszego zgromadzenia, którzy przybyli z Lubaszowej ze swoimi wychowawcami, jak również klerycy profesi, którzy tutaj w seminarium podejmują studia filozofii i teologii. I w tym właśnie klimacie przeżywać chcemy cały dzień na konferencji, na wspólnej rozmowie, dyskusji, na modlitwie i świętowaniu. Teraz natomiast wraz ze słuchaczami Radia Maryja chcemy podjąć ten temat, który został zapowiedziany, a który brzmi Klemens Maria Hofbauer, wychowawca na trudne czasy. Zapraszamy serdecznie drogich słuchaczy, prosząc o światło Ducha Świętego, o to, by nam moc Ducha towarzyszyła w czasie tej porannej katechezy.
Zacznijmy modlitwą przez wstawiennictwo świętego Klemensa. Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nas, dla wszystkich słuchaczy, dla redemptorystów również na ten dzień. Boże, któryś świętego Klemensa Marię, dziwną wiary mocą i niezwyciężonej stałości cnotą przyozdobił, uczyń nas, prosimy, przez zasługi i przykłady Jego, tak silnymi w wierze i tak gorącymi w miłości, abyśmy nagrodę wiekuistą osiągnęli przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Jest rok 1787. To czas bardzo niespokojny w Europie. Za chwilę wybuchnie wielka rewolucja francuska. Oblicze Europy ulegnie totalnej zmianie. Jest to czas oczekiwań, czas wielkich zmian, a również i czas ogromnego kryzysu w łonie Kościoła. Za chwileczkę rozpoczną się wojny napoleońskie. Europa będzie zmieniać swoje granice. Już teraz rozdrobniona Europa na liczne małe państwa pilnuje swoich granic, a za chwilkę, gdy rozpoczną się wojny napoleońskie, te granice będą się nieustannie zmieniać. Jest to czas oświecenia i powolnego przechodzenia w romantyzm. Jest to czas, królowania rozumu, oświecenia. Jest to czas dynamicznego rozwoju nauk, także i w Kościele, a jednocześnie czas rodzącego się absolutyzmu, czas, kiedy nad Kościołem roztacza opiekę państwo, powodując również to, że Kościół traci swoje wpływy, możliwości kontaktu z Rzymem. Rodzi się józefinizm, nowicjaty zostają zamykane, zgromadzenia rozwiązywane. Parę lat wcześniej zostaje zamknięty i rozwiązany zakon jezuitów, który w Europie miał ogromne znaczenie. W Polsce jest to czas początku upadku naszej państwowości. 15 lat wcześniej, w 1772 roku, dokonał się pierwszy rozbiór Polski. Nie jest to być może w przekonaniu wielu koniec państwa. Może przykłady z historii, kiedy Polska traciła niektóre krainy, regiony, by później je odzyskać, budzi jeszcze nadzieję. Rodzi się Komisja Edukacji Narodowej. Zapowiadają się reformy. Jeszcze parę lat, a Sejm czteroletni i Konstytucja 3 maja. A jednocześnie wszystkie znaki zapowiadają upadek państwowości polskiej, kolejne rozbiory, nieszczęścia. Jest to czas, o którym współcześni i o moralności, o sytuacji Kościoła, o upadku obyczajów piszą tak. Warszawa końca XVIII wieku to 100 tysięcy mieszkańców. Obok wielkich pałaców szerzyła się jednak nędza. Czasy nie należą do spokojnych. Duża część ziemi utracona w wyniku pierwszych rozbiorów. Obserwowano upadek obyczajów, niską moralność i osłabienie Kościoła. Miasto Warszawa, jak mówi współczesny, w nierządzie i bez znaczenia żadnego, nie mogło podnieść się pod ciężarem uciemiężenia i niesprawiedliwości. I chociaż król wszelkimi sposobami przeciw temu zabiegać chciał, szlachcic wszelkimi sposobami przeszkadzał. Zapomniał myśleć jak ojcowie jego o dobru ojczyzny swojej, ale tylko o poprawie losu swojego ubiegał się i ta miłość dobra własnego sposób myślenia nawet w kraju naszym odmieniła. Że ten, który najwięcej ludzi oszukał, pospolicie o nim mówiono, ma rozum.
To właśnie święty Klemens Maria Hofbauer, człowiek, o którym w ten sposób powiedziano. Wtedy pojawia się w Warszawie. Jest człowiekiem w sile wieku, ma 36 lat. Przybywa do tego miasta, do stolicy naszej ojczyzny, razem z Tadeuszem Hyblem, drugim współbratem. I warto, drodzy słuchacze Radia Maryja, wspomnieć, że ten właśnie człowiek, którego dzisiaj wspominamy, Klemens Maria Hofbauer, to osoba, która jest pełna zapału apostolskiego, a właśnie w owym roku ma dopiero niecałe 2 lata kapłaństwa. Mógłby ktoś zapytać, dlaczego tak późno przyjął święcenia kapłańskie. Otóż warto podkreślić, że pochodził on z Moraw. Urodził się w Tasowicach w 1751 roku w wielodzietnej rodzinie jako 9 spośród 12 dzieci państwa Hofbauerów. I od najmłodszych lat w jego sercu było pragnienie, by zostać kapłanem. I dopiero po pokonaniu trudności finansowych, po wyuczeniu się zawodu piekarza, stąd też dzisiaj jest patronem piekarzy i cukierników, którzy dzisiaj go również czczą, rozpoczął w Wiedniu studia teologiczne. I stamtąd, po części tych studiów, wybrał się w kolejną podróż, pielgrzymkę do Rzymu razem ze swoim współbratem. I tam wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów, młodego zgromadzenia, mając zaledwie 33 lata, posiadając za sobą doświadczenie życia pustelniczego. Gdy złożył sztuby, przyjął święcenia kapłańskie razem z Tadeuszem, jesienią 1785 roku zostali wysłani na północ, by szukać w północy Europy miejsca pod placówkę tego nowego zgromadzenia, naszego zgromadzenia redemptorystów. I w lutym, czyli w zimowej porze 1787 roku przybywają obydwaj do Warszawy. gdzie podejmują posługę w pojezuickim kościele na Starym Mieście najpierw przez kilka miesięcy, a później w kościele świętego Benona na Nowym Mieście, gdzie tym kościołem opiekuje się niemieckie bractwo tego właśnie świętego. I rozwija się w ten sposób przez 21 lat, aż do 1808 roku, piękna działalność apostolska redemptorystów, która otrzymała już, jak pewnie wiele razy słyszeliśmy, miano, czy taką nazwę, nieustannej misji. Otóż dzięki tej gorliwej pracy rozpoczętej w centrum Warszawy zauważono postać świętego Klemensa, którą pobłogosławił razem z jego współbratem nuncjusz apostolski Saluzzo, któremu przychylny był również król Stanisław August Poniatowski, i dzięki temu mogli rozpocząć posługę w tym kościele. Była to posługa w konfesjonale, było to piękne sprawowanie liturgii, głoszenie Słowa Bożego kilka razy dziennie, katecheza, śpiew i muzyka w czasie różnorakich nabożeństw. Oprócz tej strony liturgicznej i kaznodziejskiej i posługi w konfesjonale, rozwinęli oni również działalność charytatywno-opiekuńczą, otaczając specjalną troską dzieci i młodzież. Założyli sierociniec i szkołę dla chłopców z najbiedniejszych rodzin, a także sierociniec i pierwszą w dziejach polskiej edukacji bezpłatną szkołę zawodową dla dziewcząt z ulicy. Otaczali opieką duszpasterską chorych i umierających, spowiadali i głosili rekolekcje również dla sióstr zakonnych w różnych klasztorach. W miarę możliwości starali się podejmować rekolekcje czy misje w kolejnych latach swojej posługi w Warszawie. Zorganizowali również przy klasztorze świętego Benona bibliotekę i drukarnię, w której wydawano podręczniki dla szkoły, książki religijne, katechizmy oraz polskie tłumaczenia dzieł świętego założyciela redemptorystów Alfonsa Marii Liguori. Święty Klemens wraz ze współbraćmi starał się też doceniać rolę świeckich osób, dlatego założył Stowarzyszenie Oblatów Najświętszego Odkupiciela, które skupiało świeckich katolików prowadzących pogłębione życie religijne i sakramentalne oraz apostolat wśród swoich środowisk. Ale od początku trzeba powiedzieć, że w sercu Klemensa była myśl, aby szukać nowych powołań, współpracowników do swojego zgromadzenia, by mogli razem z nim i z jego współbratem podejmować to piękne dzieło apostolskie w naszej stolicy. I dlatego od początku starał się od swojego przełożonego w Rzymie uprosić zgodę na przyjmowanie kandydatów do zgromadzenia. I 31 maja 1788 roku wraz z nominacją na wikariusza generalnego redemptorystów za Alpami otrzymał takie pozwolenie, które było zawarte w słowach: daję ojcu upoważnienie do przyjmowania do zgromadzenia każdego, kto według ojca uznania na to zasługuje. Te słowa nawiązywały do wcześniejszego listu sprzed kilku dni, w którym przełożony generalny wyrażał radość z objęcia przez redemptorystów nowej placówki w Warszawie i nadzieję, że ich praca zaowocuje też nowymi powołaniami do zgromadzenia. Dwa miesiące później ojciec De Paola, przełożony generalny, wyraził swoją zgodę na przyjmowanie do zgromadzenia również księży diecezjalnych, odznaczających się odpowiednimi cechami charakteru. A później kilka lat, gdy pisał znowu w kolejnym liście do ojca Hofbauera, zachęcał go, aby troszczył się o dobrą formację kandydatów i postarał się o nowy dom dla nowicjatu, gdyż dotychczasowy okazał się zbyt mały. Trzeba powiedzieć, drodzy słuchacze Radia Maryja, że ta troska świętego Klemensa o przygotowanie współpracowników do pełnienia misji nowych zastępów redemptorystów zawsze leżała mu na sercu. I sam przez kilka lat był magistrem nowicjuszy, przez 10 prawie lat był wychowawcą też studentów, którzy po nowicjacie odbywali studia filozoficzne i teologiczne, korzystając również z uczelni warszawskich, z wyższych seminarium duchownych diecezji. Trzeba podkreślić, drodzy, że święty Klemens nie stawiał kandydatom do zgromadzenia żadnych warunków narodowościowych, czy tym bardziej finansowych. Starał się zapraszać wszystkich i przez kilka pierwszych lat w nowicjacie rzeczywiście najpierw byli obcokrajowcy, którzy przybywali z różnych krajów, natomiast później dołączyli również Polacy. I pośród pierwszych Polaków jednym właśnie z nich był Jan Podgórski, urodzony w diecezji płockiej, który wstąpił do zgromadzenia w 1793 roku. Kandydatów i z terenów polskich i również z innych krajów, z Czech, z Austrii, z Prus, z Niemiec, ze Szwajcarii, zgłaszało się wielu, z Francji również, ale nie wszyscy wytrwali na drodze powołania. I możemy powiedzieć, że podejmując posługę dla nowicjuszy, przygotowujących się do złożenia ślubów zakonnych, jak również zajęcia dla studentów w tym niewielkim budynku, w niewielu pokojach przy kościele świętego Benona w Warszawie, musieli nasi współbracia borykać się z różnymi trudnościami i materialnymi, i różnymi trudnościami finansowymi. Jednak też na tę rzeczywistość formacyjną wpływały oczywiście sytuacja polityczna, o której przed chwilą słyszeliśmy, ustawodawstwo państwowe, zakazy przyjmowania do nowicjatu bez uprzedniej zgody władz państwowych, jak również wiele różnych innych trudności stawianych przez kolejne władze, które okupywały z kolejnymi rozbiorami stolice naszej ojczyzny. Mimo to Hofbauer, święty Klemens, nauczał jako wykładowca w seminarium. Sam uczył teologii dogmatycznej, historii Kościoła i historii powszechnej. Jego współbracia, ojciec Hübl, ojciec Passerat, podejmowali wykłady z innych przedmiotów i przede wszystkim świętemu Klemensowi zależało na tym, aby klerycy, redemptoryści poznali historię zgromadzenia, poznali charyzmat redemptorystów, prowadzony apostolat, życiorys założyciela i innych współbraci. Tak pisał o tym w liście do swojego przełożonego generalnego. Chciałbym bardzo pouczyć naszych współbraci o wszystkim, co dotyczy naszego zgromadzenia. Płoną oni pragnieniem poznania tak jego początków, jak i jego działalności, wspaniałych postaci i wszystkiego innego, co jego dotyczy. I wiele razy rzeczywiście prosił, jak możemy to wyczytać w jego biografii, o przesłanie do Warszawy książek niezbędnych w procesie kształcenia nowych pokoleń redemptorystów, a także o jak najwięcej bieżących informacji na temat zgromadzenia dla swojej młodzieży, jak zwykł mawiać. W tej formacji nowicjuszy i kleryków w Warszawie przy kościele świętego Benona bardzo ważną sprawą była też praktyka pastoralna w kościele, bo święty Klemens i jego współbracia chcieli wykształcić przede wszystkim dobrych duszpasterzy i misjonarzy. Dlatego diakoni głosili kazania, klerycy prowadzili modlitwy różańcowe, drogę krzyżową oraz przewodniczyli innym nabożeństwom, a w niedzielę uczyli dzieci katechizmu. Dużą pomocą w procesie kształcenia była biblioteka, w której były również między innymi dzieła naszego założyciela, dzieła o charakterze liturgicznym, żywoty świętych, zbiory kazań, jak również podręcznik do nauki różnych przedmiotów. Warto powiedzieć, że ta formacja i w wymiarze tym naukowym, i duchowym, i pastoralnym osiągała bardzo dobre wyniki w czasie egzaminów przed święceniami kapłańskimi. Tak jak pisał święty Klemens znowu w takich słowach: nasze studia domowe i życie zakonne tak są unormowane, iż na egzaminach, które nasi klerycy stosownie rozwyczaili tutejszej diecezji, przed święceniami muszą składać przed komisją egzaminacyjną, zawsze lub prawie zawsze wybijają się nad innych. Nie chwaliłbym się tym zapewne, gdyby biskup czy członkowie kapituły nie pytali mnie, jak się to dzieje, iż nasi klerycy wśród tylu prac i w tak niewygodnym domu mogą się uczyć z takim pożytkiem. Do tego słowa można by dodać świadectwo nuncjusza apostolskiego w ówczesnej epoce w Warszawie, arcybiskupa Litty, który tak pisał z Warszawy do naszego generała ówczesnego. Biskup tej diecezji zapewnił mnie, że uczniowie Liguorianów, których tutaj benonitami nazywają, przy egzaminach przed święceniami dają dowód lepszego wykształcenia niż wszyscy inni. Podkreślał także, iż klerycy mieli dobre przygotowanie praktyczne do przyszłej posługi kapłańskiej, ładnie prowadzili nabożeństwa i dobrze głosili kazania, tak w języku polskim, jak i niemieckim.
Mówiąc o egzaminach, w których musieli uczestniczyć kandydaci do święceń, mówiono również o dobrym przygotowaniu do życia zakonnego. Mówi się, że Hofbauer stawiał następujące wymagania swoim kandydatom do święceń, do pracy apostolskiej. Prawość obyczajów, gorliwość o chwałę Bożą i zbawienie dusz oraz troskę o zachowanie obserwancji zakonnej. Pisząc w 1801 roku list do redemptorystów we Włoszech, do ojca Tannoi, pisze z ukrywanym smutkiem: nie znaczy to wcale, iż nie ma kandydatów, oni są, ale warunki, jakie stawia im rząd, sprawiają, że nowicjaty są puste. Rząd nie zabrania wprawdzie wprost wstępowania do zakonów, ale czyni tak wielkie trudności, iż jest to często niemożliwe. Wspomina przy tej okazji, że tylko misjonarze świętego Wincentego a Paulo oraz redemptoryści mają nowicjuszy. Natomiast w pozostałych zakonach i zgromadzeniach od 5 lat nie przyjęto w Warszawie nikogo. Nie jest to dziwne, dlatego że rządy, pod którymi przyszło żyć redemptorystom, stawiały ogromne trudności. Wbrew pozorom działalność redemptorystów w Warszawie przypada na czasy, kiedy nie tylko rządy polskie i król polski miały wpływ na kształt Warszawy, ale najdłuższy okres, podczas którego sprawowali rządy prusacy, doprowadził niemal do zamknięcia klasztoru. Stawiano redemptorystom następujące ograniczenia. Redemptorystom nie wolno przyjmować do nowicjatu nowych kandydatów bez uprzedniej zgody władz państwowych. Po drugie, zgoda zostanie wydana tylko wtedy, gdy kandydat ukończy 24 rok życia, kiedy zda egzamin komisyjny przed państwową komisją. Nie wolno było nowicjuszom nosić w czasie nowicjatu stroju zakonnego oraz pozwalano na tylko takie przedmioty, które przygotowywały do nauczania, bo w ten sposób traktowano Instytut Redemptorystów jako wielką szkołę przygotowującą nauczycieli. Święty Klemens bronił swoich studentów. Dbał o to, by mogli w klasztorze, w czasie formacji, uchować to, co w nich najcenniejsze. Skarżył się, pisząc w ten sposób. Większość młodzieńców w 24 roku życia, a więc w tym momencie, kiedy pozwalano przyjmować kandydatów, ma już w naszych czasach serca zepsute. Charakter i przyzwyczajenia daleki od moralności. Tacy psują i prowadzą do zguby instytucje, które ich przyjęły oraz powierzonych im wychowanków. Widząc ogromne trudności, na które napotykał w Polsce i widząc również ogromne zainteresowanie, wielu kandydatów, o czym już tutaj ojciec Sylwester wspomniał, pochodziło z najdalszych zakątków Europy. Kandydaci byli, ale należało ich chronić i dobrze przygotować do pracy apostolskiej. Byli w momencie zamknięcia kasaty klasztoru świętego Benona w 1808 roku zakonnicy z Saksonii, Śląska, Warmii, Czech, Turyngii, Szwajcarii, Francji, Szwabii, Moraw, Lotaryngii, Alzacji, Austrii, Pomorza Gdańskiego, Lidy, Węgier, Słowacji i różnych zakątków Polski. Widząc ogromne trudności, z którymi musiał się liczyć, święty Klemens marzył ciągle o stworzeniu wielkiego międzynarodowego seminarium, które mogłoby przygotowywać misjonarzy, jak mówił, dla zagubionej Europy. Dlatego starał się i zabiegał o to, by można było te instytucje powołać w miejscach w Europie trochę spokojniejszych. Gdy to się nie udawało, zaczął marzyć o wielkim seminarium misyjnym w Kanadzie. Pisał do swojego współpracownika ojca Hybla w 1806 roku. Będziecie zaskoczeni moimi planami i powiecie mi z pewnością, że droga do Kanady jest bardzo daleka. Mimo to moglibyśmy pozostać tam aż do chwili, gdy nadejdą lepsze czasy i wykształcić misjonarzy dla nieszczęśliwej Europy. Te jego marzenia nie ziściły się, ale nigdy nie zaprzestał pracy nad wyłapywaniem młodych, pełnych ducha, młodych ludzi, którzy później stawali się redemptorystami. Niestety kasata klasztoru świętego Benona w Warszawie, która dokonała się już za czasów francuskich w 1808 roku, te plany zniweczyła. Mówi się czasami, że święty Klemens to patron pechowców. Jednak to nie koniec historii prób i wysiłku wychowawczych świętego Klemensa.
Warto by jeszcze dodać, drodzy słuchacze, za chwilę, zanim przejdziemy do pytań i do dopowiedzeń ze strony drogich słuchaczy, taką rzecz, że święty Klemens w drugim etapie swojej posługi apostolskiej jako redemptorysta w Wiedniu, dokąd musiał się udać po wypędzeniu z Warszawy, starał się również podejmować działalność apostolską taką, która była tam możliwa. Źródła podają, że w tym czasie, gdy pracował w kościele minorytów i później w kościele sióstr urszulanek, nie mógł zbyt często głosić kazań, ale dużo modlił się i spowiadał. Był niezmordowany w konfesjonale, w którym dopełniał tego, co już rozpoczął na ambonie, dzieła nawracania i uświęcania. Był obecny dla każdego, a jego zachowanie pełne było miłości i roztropności. Jego miłość, mądrość, również dojrzałość oddziaływały z wielką mocą na wszystkie serca. Także plon, który zbierał, nazwać można było wyjątkowym. Tak pisał o świętym Klemensie jeden z jego późniejszych współbraci, który dołączył się do jego wspólnoty już w Wiedniu. Warto podkreślić, że w tej pracy jako wychowawca święty Klemens posługiwał również właśnie w tamtym wiedeńskim etapie studentom, romantykom, wielu ludziom ówczesnej epoki początku XIX wieku. Nowe trendy, nowe pewne zainteresowania i ruchy i w państwach, i w kościele Europy. I może tylko takie świadectwo jednego z późniejszych redemptorystów, Emanuela Fajta, który mówił w ten sposób o Klemensie jako wychowawcy, jako jego duchowym przewodniku. Traktował mnie jak ojciec swego niezupełnie dorosłego syna, który jeszcze nie ma życiowego doświadczenia. Nasze rozmowy dotyczyły prawd katolickiej wiary oraz zagadnień naukowych. Daleki od mentorskiego tonu, umiał kilkoma nieraz słowami zabić do głowy porządnego ćwieka. Nie używał nigdy słów ozdobnych i wyszukanych, a mimo to przyciągał młodych nieodparcie ku sobie. Również z ludźmi starszymi i poważnymi postępował w ten sam sposób. Z konsekwentną surowością piętnował u młodych ludzi wszelkie poruszenia próżności. Nienawidził bowiem tego złudzenia, kiedy ktoś zamiast chwały Bożej szuka swojej własnej. Nie miałem wówczas wątpliwości, że on ze swoją prostotą łączył wysoki stopień mądrości. To jedno ze świadectw spośród młodych ludzi i warto zakończyć tę część katechezy takimi słowami, które wypowiadali między innymi też inni studenci wiedeńscy, którzy na pytanie, dlaczego garną się do tak niepozornego kapłana, w ten sposób mówili, bo to jest właśnie prawdziwy człowiek, a my takiego potrzebujemy. On zaś swoją otwartość wobec ludzi wypowiadał w słowach: przyjdźcie tylko, a ja wam pomogę.
Wysłuchali Państwo katechezy, którą poprowadzili ojciec Mariusz Chyrowski, prefekt studentatu w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie oraz ojciec Sylwester Cabała, prefekt postulatu w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. A tematem katechezy był święty Klemens Maria Hofbauer, wychowawca na trudne czasy.